A gościem Rady Exit jest Aleksandra Jakubowska, szefowa gabinetu politycznego premiera Leszka Millera. Witam, Monika Olejnik.
Dzień dobry.
Pani minister, o co walczy Leszek Miller? O swoją własną przyszłość czy o przyszłość SLD?
Myślę, że walczy przede wszystkim o to, żeby móc dokończyć tę kadencję i udowodnić, że pewne założenia programowe i pewne zasady panujące w sojuszu rzeczywiście będą zrealizowane. To jest strasznie trudna kadencja. Ja już nie chcę wracać do jej początków, bo to czasami już jest nudne dla słuchaczy, kiedy się opowiada o tym, w jakim stanie było państwo w 2001 roku. Ale cel strategiczny, jaki sobie postawił Leszek Miller, to znaczy przyspieszenie negocjacji, osiągnięcie jak najlepszych warunków, czego efektem była Kopenhaga, sprawił, że wiele założeń programowych z programu wyborczego SLD tak jakby zostało odłożone na półkę.
Odłożone na półkę i o tym mówią działacze SLD, o tym mówi Izabela Sierakowska, która mówi, że nie przyjdzie na głosowanie, bo musiałaby powiedzieć nie Leszkowi Millerowi. I co pani myśli o Izabeli Sierakowskiej?
Każdy ma prawo do swojego zdania. Nikt nie powiedział, że klub SLD jest klubem, gdzie każdy musi myśleć według pewnego schematu. Izabela Sierakowska jest wybitną osobistością lewicy. Jest osobą, która była w momencie, kiedy SLD, a wtedy jeszcze SDRP, miało poparcie społeczne na poziomie 7-8%, kiedy było bardzo trudno, kiedy posłowie lewicy byli w Sejmie w izolacji, kiedy nie było takiej współpracy pomiędzy klubami. I Iza Sierakowska jest legendą polskiej lewicy.
No właśnie, skoro legenda mówi takie rzeczy, to co to oznacza?
To może różne rzeczy oznaczać, natomiast proszę zauważyć, że Iza Sierakowska jest jedyną osobą ze 193-osobowego klubu SLD, która w taki sposób mówi. To znaczy, ja w wypowiedziach Izy Sierakowskiej widzę mało treści programowych, widzę ogromne emocje i jedno hasło: Leszek musi odejść. I jest to bardzo personalny konflikt, moim zdaniem, bardziej personalny niż merytoryczny.
A to czy to nie jest taki konflikt, że Izabela Sierakowska zauważa, jakie są przyczyny spadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zauważa to, jakie są notowania opinii publicznej?
Proszę pani, wszyscy zauważamy, jakie są notowania opinii publicznej, ale nie można tych notowań opinii publicznej rozpatrywać w pewnej próżni. Jest wiele przyczyn, które się na to składają. I być może ta uparta chęć skończenia w konstytucyjnym czasie kadencji parlamentu i kadencji tego rządu polega na tym, że Leszek Miller i wiele osób z jego otoczenia jest przekonanych, że pewne efekty działalności tego rządu, nawet te efekty w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy, one nie przyniosą tak szybko efektu. Bo jeżeli już w statystyce widać pewne wskaźniki, które są optymistycznymi wskaźnikami, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki, to w naszych domach jeszcze tego nie widać. I chcielibyśmy, żeby dotrwać do tego czasu, a właściwie nie dotrwać, bo to jest bardzo niedobre słowo.
Ale pani minister, w naszych domach widać to, co się dzieje w rządzie. W naszych domach na rząd się patrzy poprzez afery, które dotyczą rządu, afery, które dotyczą Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Warto pobić się w piersi?
Myślę, że to jest inny. A pani mówi w tym momencie o pewnym stylu rządzenia i ten styl rządzenia jest bardzo mocno krytykowany w samym SLD. Oczywiście to wynika być może z pewnych błędów personalnych. Wynika z tego, że nie zawsze zapatrzeni w ten cel, jakim jest gonienie z ustawami unijnymi i negocjacje, nie bardzo zwracaliśmy uwagę na to, co się dzieje na domowym podwórku. Ale proszę pamiętać o tym, że SLD było pierwszą partią, która powołała Komisję Etyki. Jeżeli pani pamięta, to w okresie kampanii przed wyborami do samorządu bardzo kategorycznie i bardzo szybko SLD zawsze reagowało wtedy, kiedy media czy też
To, jak SLD reagowało na to, co się działo z panem Mariuszem Łapińskim, to jednak nie była taka szybka reakcja pani minister.
Ale pani w tym momencie zaproponowała dyskusję na temat afer w SLD. Z panem Łapińskim bardzo szybko, jeżeli chodzi o ten incydent przy restauracji Żubr, z panem Łapińskim bardzo szybko komisja i sąd partyjny, że tak powiem, się uporały.
Ale jest w klubie, prawda?
W klubie jest, dlatego że klub czeka na wyrok drugiej instancji, tak mi się wydaje, dlatego że proszę pamiętać o tym, że jest jednak pewien rytm dochodzenia do decyzji. Pan Mariusz Łapiński się odwołał od decyzji sądu partyjnego pierwszej instancji, jest w drugiej instancji ta sprawa rozpatrywana i to zawsze jest tak, że czasami można troszeczkę wykazać się cierpliwością, żeby zbyt pochopnie nie działać.
Leszek Miller zapowiedział wczoraj podczas posiedzenia klubu, że jeżeli przegra dzisiaj głosowanie, to nie będzie kandydował na szefa partii.
To jest konsekwencja poglądu Leszka Millera od wielu, wielu lat nie zmienia tego zdania, że szef zwycięskiego w wyborach ugrupowania parlamentarnego powinien mieć możliwość tworzenia rządu i kierowania tym rządem. Jeżeli dzisiaj ta możliwość nie zostanie potwierdzona przez parlament, to naturalną konsekwencją takiego zdania Leszka Millera jest to, że nie może być kandydatem na przewodniczącego partii. No wyobrażam sobie pani taką sytuację, że dzisiaj odpukajmy, bo to 13 piątek, przepada wotum zaufania i Leszek Miller idzie na kongres, wygrywa ten kongres i co? No i powinien zacząć tworzyć rząd, tak? No to byłoby trochę nielogiczne.
No właśnie, jaki jest scenariusz, jeżeli przegracie?
Ten scenariusz powinien być przede wszystkim zarysowany przez tych, którzy nie udzielą w klubie wsparcia Leszkowi Millerowi, jeżeli nie udzielą. Dlatego, że scenariusz Leszka Millera jest bardzo prosty.
A ile osób nie udzieli wsparcia?
Nie wiem, to jest loteria. No, sama pani wie, że jeden głos może czasami zaważyć. Ale jeżeli nie będzie tego wotum zaufania, to premier powiedział, udaje się na krakowskie przedmieście do prezydenta, składa wniosek o dymisję rządu i zaczyna się zajmować czymś innym.
No dobrze, ale Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien być... Jakiś scenariusz, co dalej?
To Sojusz Lewicy Demokratycznej ma swoje władze, ma swoje ciała statutowe, jest klub i właśnie w tych dyskusjach, które były prowadzone przed dzisiejszym posiedzeniem, zarówno na połączonych posiedzeniach prezydiów klubów, jak i na klubie SLD, była mowa o tych scenariuszach politycznych i premier jasno odpowiedział, ten scenariusz polityczny w razie niepowodzenia dzisiejszego wotum nie ja będę pisał.
Czyli kto będzie pisał? Prezydent?
Nie wiem, czy prezydent. Jest parę kroków konstytucyjnych do wykonania. One są jasne, określone, ale w mojej ocenie, być może się nie znam na polityce, ale na tyle, na ile się znam, ci, którzy myślą o tym, że to będzie taka prosta sprawa w wyniku nieuzyskania tego wotum, że natychmiast zbiorą się gremia, że zaraz powstanie nowa koalicja trójczłonowa z PSL-em, SLD i Unii Pracy i za tydzień będziemy mieli nowy rząd, który wkroczy z nowymi siłami do działania, się mylą. Mnie się wydaje, że przy takiej konfiguracji Sejmu i przy takich nastrojach w klubach bardzo trudno będzie wyłonić stabilną większość i obawiam się, aby to, co prezydent powiedział na ostatniej konferencji prasowej, że największą tragedią dla Polski byłyby wybory przed 1 maja 2004 roku, może się spełnić.
No, pan prezydent zmienia zdania, bo jeszcze dwa miesiące temu to nie było dla niego wielką tragedią. Sam mówił z premierem, że wybory powinny być...
Przed 1 maja.
A, przed 1 maja. No dobrze, a w takim razie, czy według pani ci, którzy grają przeciwko Leszkowi Millerowi w SLD, grają z prezydentem?
Ja nie robię takich kalkulacji. Mnie się wydaje, że każdy działa na własny rachunek. Natomiast jeżeli już mówimy o pewnych wartościach, bo przecież to też jest zarzucane SLD, że zapomniało, że jest partią pragmatyków, a nie ideowych działaczy, to chciałam powiedzieć, że coraz częściej odnoszę takie wrażenie, że różne egoistyczne cele, plany na przyszłość przeważają w ocenie sytuacji i dobro formacji, dobro klubu, dobro partii jest tak jakby odkładane na bok, liczy się własna osobista kariera i dla mnie niektóre zachowania moich kolegów bardzo są jasne i czytelne i myślę, że wynikają z takich pobudek.
Wiesław Kaczmarek wczoraj w Radiu Z bardzo krytycznie mówił o otoczeniu premiera Leszka Millera. Czy miała pani do niego o to pretensje?
Nie, podeszłam tylko na klubie i zapytałam się, czy do tych nieszczęść premiera Millera, które wiąże z jego otoczeniem zalicza również moją osobę. Wiesław Kaczmarek roześmiał się, jak to on, i powiedział, oczywiście, ale nie wierzę.
No i jaka będzie ta loteria?
Nie wiem, nie ośmieliłabym się czynić zakładów, chociaż poker to jest gra, którą jedyną hazardową lubię. Nie wiem, to się będzie decydowało do momentu wyświetlenia tych wyników na tablicy i myślę, że wszyscy z napięciem czekają na tę chwilę. Jedni z nadzieją, inni z obawą, jeszcze inni z lękiem.
A czy będzie poświęcona głowa Adama Tańskiego za 5 głosów partii Mojzesowicza?
Nie dokonujemy takich, transakcji. Wczoraj na klubie również padały bardzo krytyczne uwagi pod adresem ministra rolnictwa. Pan poseł Mojzesowicz jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Również posłowie nasi, SLD-owscy, którzy w tej komisji zasiadają, mają bardzo wiele uwag do pracy pana ministra Tańskiego, ale nie może być tak, żeby swoistego rodzaju szantaż był przyczyną decyzji personalnych premiera.
Czyli Adam Tański będzie nadal ministrem rolnictwa, jeżeli uda się głosowanie?
Proszę pani, to trudno powiedzieć. Ja bym nie uzależniała tego, czy Adam Tański będzie ministrem rolnictwa, od tego, czy się uda głosowanie, czy nie, tylko od tego, co się dzieje w Ministerstwie Rolnictwa, a szczególnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ pod adresem działalności tej agencji właśnie nasi posłowie z klubu mają bardzo wiele uwag i to krytycznych uwag.
A posłowie opozycji mają krytyczne uwagi pod adresem SLD, że SLD kupczy, bo oto proponuje panu posłowi Mojzesowiczowi stanowisko wicemarszałka na przykład.
Nie, nikt panu posłowi z SLD nie proponował stanowiska wicemarszałka. Dlatego, że to są... Proszę zwrócić uwagę na to, że posłowie i pan Mojzesowicz w tym okresie pomiędzy wyjściem PSL-u z koalicji a dzisiejszym głosowaniem wielokrotnie głosowali tak jak rząd. Popierali stanowisko rządu i nie było mowy o jakichkolwiek transakcjach. Były rozmowy prowadzone, kiedy objawiła się idea powołania nowego klubu. Klubu, który pan Jagielliński z panem Mojzesowiczem chciał założyć.
Ale im nie wyszło.
Nie wyszło im. I w momencie, kiedy powstaje klub i kiedy są rozmowy na temat podpisania formalnej koalicji, bo takie rozmowy były, to wtedy oczywiście mówi się i o zawartości merytorycznej tej koalicji, i o personaliach. I jest oczywiście wakat na stanowisku wicemarszałka Sejmu, zwolnionym przez Andrzeja Lepera. I w momencie, gdyby powstał poważny, duży klub, to oczywiście można by było się zastanawiać, czy powinien mieć swoją reprezentację w prezydium. I tylko w takich warunkach. Natomiast te kupczenie, posada za głos, nie.
A o co chodzi w kłótni między prezydentem a premierem?
Pani chce mnie skłonić do tego, żebym potwierdziła, że taka kłótnia jest.
No to nie. Wszyscy widzą, że jest. No.
Ja myślę, że to jest... To są dwie bardzo silne i wybitne osobistości. Ludzie, którzy znają się od wielu, wielu lat. Różne koleje losu przechodzili, znajdowali się w różnych sytuacjach. Różnie te kontakty na przestrzeni lat wyglądały. I myślę, że być może trochę dobrej woli z obu stron, żeby te stosunki poprawiły się, wystarczyłoby, żeby normalnie współdziałać. Oczywiście zawsze prezydent jest swoistego rodzaju recenzentem rządu. Zawsze przy każdej prezydenturze i przy każdym rządzie to się zdarzało. Te stosunki były raz